Każde słowo, które mam dla nas. Jeszcze nie będę mówił, to się spytam, czy byłaś kiedyś przy porodzie, Magda? Tak, dobrze. To będziesz mogła mnie poprawić, w razie czego bym się pomylił.
Ja nie byłem.
Chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jozuego. Piąty rozdział Księgi Jozuego. Piąty rozdział. Jest to moment, kiedy ten lud, który został zachowany przed Bożym gniewem, tych, którzy jeszcze nie mieli wtedy 20 lat, kiedy naród izraelski nie uwierzył swojemu Bogu. I oni teraz mieli wejść do tej ziemi obiecanej przez Boga. Mieli znaleźć się w tym miejscu obiecanym, o którym już Abraham słyszał. Izaak, Jakub. Na które miejsce wspomniał Józef, kiedy był w Egipcie, aby zabrali jego kości, kiedy tam pójdą. I oni teraz mieli wejść do tej ziemi obiecanej. Oni byli właśnie tymi, którzy mieli przekroczyć Jordan i obejrzeć tę ziemię. I zacząć je zajmować. Oni z nas byli urodzonymi w tamtym czasie. Ich oczy mogły to widzieć. Mieli doznania tych upadków swoich ojców. Mieli doznanie buntu. Mieli zrozumienie kary Bożej za to. Mieli zrozumienie też Bożej łaski. Oni tam byli, kiedy Mojżesz odbierał 10 przykazań od Boga i wszelką naukę mogli słuchać. Mogli rozwijać się w tej atmosferze prowadzenia Mojżesza i widzieć te cuda, które się działy. I teraz oni mogli wejść do tej ziemi obiecanej. Jak wiemy, to nie dzięki własnej sprawiedliwości, ale dzięki Bożej sprawiedliwości. I dzięki temu, że to Bóg zadecydował, aby te ziemie zostały im dane, a narody, które tam mieszkały ze względu na swoją grzeszność i nieposłuszeństwo, miały być wykorzenione stamtąd. I czytajmy teraz, co musiało się stać, żeby oni mogli tam wkroczyć i aby Bóg posłużył się nimi w tamtych ziemiach. Coś musiało się wydarzyć w ich życiu. Gdy tedy usłyszeli wszyscy królowie amorejscy, mieszkający po tamtej stronie Jordanu na zachodzie, i wszyscy królowie kananejscy nad morzem, że Pan wysuszył wody Jordanu przed synami izraelskimi, aż się przeprawili, zwątpiło ich serce i nie mieli już odwagi wobec synów izraelskich. W tym czasie rzekł Pan do Jozuego, zrób sobie krzemienne noże i obrzeż synów izraelskich po raz wtóry. I zrobił sobie Jozue noże z krzemienia i obrzezał synów izraelskich na wzgórzu Aralot. A oto powód, dla którego Jozue ich obrzezał. Cały lud rodzaju męskiego, który wyszedł z Egiptu, wszyscy wojownicy zmarli w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu. Cały zaś lud, który wyszedł, był obrzezany, ale ludu, który urodził się w drodze na pustyni po wyjściu z Egiptu, nie obrzezano. Gdyż przez 40 lat szli synowi izraelscy przez pustynię, aż wymarł wszystek lud. Wojownicy, którzy wyszli z Egiptu, gdyż nie usłuchali głosu Pana. Pan bowiem przysiągł im, że nie da im oglądać ziemi, którą przysiągł Pan ich ojcom, że nam ją da, ziemię opływającą w mleko i miód. Ich to synów, których wzbudził na ich miejsce Jozue, obrzezał, bo byli nieobrzezani, albowiem w drodze ich nie obrzezano. A kiedy zakończono obrzezanie całego narodu, pozostali na miejscu w obozie, aż powrócili do zdrowia i rzekł Pan do Jozuego, dzisiaj zdjąłem z was hańbę Egiptu. Miejscowość ta nazywa się Gilgal aż do dnia dzisiejszego. A gdy synowie izraelscy rozłożyli się obozem w Gilgal, obchodzili Paschę 14 dnia miesiąca wieczorem na polach Jerycha. Nazajutrz po święcie Paschy jedli z płodów ziemi przaśniki i prażone ziarno w tym właśnie dniu. Gdy jedli z płodów ziemi, rano ustała manna i synowie izraelscy nie otrzymali już manny, lecz w tym roku jedli z plonów ziemi kananejskiej. A gdy Jozue był pod Jerychem, zdarzyło się, że podniósł swoje oczy i ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża z wydobytym mieczem w ręku. Jozue podszedł do niego i zapytał go, czy należysz do nas, czy do naszych nieprzyjaciół. A ten odpowiedział, nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Przyszedłem teraz. Wtedy Jozue upadł twarzą na ziemię, oddał mu pokłon i rzekł do niego: co rozkaże mój Pan słudze swemu? A wódz wojska Pana rzekł do Jozuego: zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I Jozue tak uczynił. Popatrzmy, jak wyglądało to z tym wejściem, przejściem za Jordan i zaczęciem zdobywania tych ziem dla Pana. Oni mieli zdobyć dla Pana, ponieważ Bóg Wszechmogący zadecydował, że te narody mają być wykorzenione z tamtych miejsc, a zadecydował, żeby to właśnie przez Izraela wykorzenić te narody. A więc oni mieli te ziemie zdobyć dla Pana, aby Bóg na tych ziemiach był uwielbiony, tak jak powinien być uwielbiony, aby Mu tam składano hołd i dziękczynienie, aby tam postawiono świątynię, aby tam zamieszkała chwała Boga, aby oni tam mogli przychodzić i składać ofiary, aby tam mogli poznawać swego Boga i wzrastać każdego dnia jako zbór Boga. Ale żeby to się stało, musiało się stać coś, co Bóg nazwał przymierzem, który zawierał z tymi, którzy należeli do Niego, które wskazał już Abrahamowi. A więc oni musieli być obrzezani, nim przeszli tę ziemię, nim mogli zacząć toczyć bój Pana. Musiało się to stać z nim, aby mogli być jakby zaznaczeni, że należą do Boga Wszechmogącego, oddzieleni od ludów tej ziemi. I wtedy dopiero Jozue spotkał się z wodzem wojsk Pana. I wtedy stanął na ziemi świętej, tak jak kiedyś Mojżesz stanął na ziemi świętej przy krzaku gorejącym i rozmawiał tam z aniołem, którym było imię Boga. I Jozue tak samo stanął. Popatrzmy, że wszyscy, którzy od Boga mają konkretne zadania, muszą stanąć przed Bogiem i muszą brać te polecenia od Boga. Nie mogą brać z czyjejś drugiej ręki, z trzeciej, czwartej. Wszyscy mężowie Boży, którzy służyli Bogu, zawsze mieli od Boga z pierwszej ręki podawane wszystko. I to jest coś, co czyni Bóg, ale chcę, żebyśmy zwrócili uwagę. Oni, gdyby przekroczyli to miejsce bez posłuszeństwa Bogu, Bóg by ich zabił. Pamiętamy, co się działo z Mojżeszem, kiedy wracał do Egiptu. I co się stało, kiedy Bóg stanął na jego drodze i chciał go zabić, dlatego że Mojżesz nie uczynił tego, co powinien uczynić. Nie uczynił oddzielenia w swoim domu przez obrzezanie. Dopiero jego żona to uczyniła. Tak samo by się stało z tym ludem. Co się stało z Uzzą, który nie był przez Boga przygotowany do tego, żeby mógł dotykać się tych świętych rzeczy? Zginął. I tak zginie każdy, który przychodzi do Boga i dotyka się świętych rzeczy, kiedy nie ma obrzezania. To jest tak bardzo ważne, żebyśmy mogli to zrozumieć. Bóg jest święty. Tak bardzo często pokazuje się Boga jako kogoś dobrodusznego. Dlatego tak bardzo często cytuje się 3,16 Jana jako kogoś dobrodusznego. A zapomina się o tym, że Bóg jest też straszny i potężny i że każdy, który się nie słucha Boga, zginie. Bóg jest ogniem trawiącym i każdy, który by się zbliżył, nie słuchając Boga, zginie. Bóg jest takim samym Bogiem. Nic się nie zmieniło. I to jest dobrze, żebyśmy mogli do tego podejść i to zrozumieć. Będę mówił dalej i będziecie mogli zobaczyć coś bardzo ważnego. Coś, co Bóg daje swoim dzieciom, aby mogły to zrozumieć i aby zaczęły tym żyć. Dlatego też prośbą moją jest, aby Bóg to, co nam dzisiaj daje, ożywił w naszych sercach i abyśmy tak żyli dla Jego imienia, jako ci, którzy są oddzieleni. Chciałbym, żebyście otworzyli Izajasza, 54 rozdział. Mówię, bardzo często, kiedy lud Boży wznosi ręce do góry, to wznosi też głowy i wtedy może oglądać chwałę Boga Wszechmogącego. Jak wielki i potężny jest Bóg. I może oglądać, do jakiego Boga przyszło nam się zbliżyć. A ten Bóg ustanowił pewne prawo przybliżenia się do Niego. Kiedy człowiek nie spełni tego prawa, to przybliża się jak do ognia. Pamiętamy trzech młodzieńców i tych, którzy ich wrzucali do tego ognia. Trzej młodzieńcy ostali się, ale tamci, którzy ich wrzucali, spłonęli. Ich nie ochronił Pan, ale ochronił tych trzech młodzieńców. dlatego że oni należeli do Boga. 54 rozdział. Raduj się, niepłodna, która nie rodziłaś. Wykrzykuj radośnie i wesel się, ty, która nie zaznałaś bólów. Bo więcej dzieci ma porzucona niż ta, która ma męża, mówi Pan. Poszerz zasięg twojego namiotu i zasłony twoich mieszkań. Nie krępuj się. Wydłuż twoje sznury i wbij mocno twoje paliki, bo się rozszerzysz w prawo i w lewo, a twoje potomstwo odziedziczy narody i zaludni spustoszone miasta. Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać o płakanego stanu twojego wdowieństwa, bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, jego imię Pan Zastępów, a twoim Odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. Gdyż Pan uzna cię znów za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu, bo czy można wzgardzić małżonką poślubioną w młodości, mówi twój Bóg? Na krótką chwilę porzuciłem cię, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości. Przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad tobą, mówi Pan twój Odkupiciel, bo jak jest u mnie jak w czasach Noego, bo tak jest u mnie jak w czasach Noego, jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysiągłem, że już nie będę się ugniewał na ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się, mówi Pan, który się nad tobą lituje. Oto ty nieszczęśliwe, burzą miotane, niepocieszone. Oto ja położę twoje fundamenty na turkusach, a twoje mury założę na szafirach i uczynię twoje blanki z rubinów, a twoje bramy skarbunkułów, a wszystkie twoje wały z drogich kamieni. I wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana, a twoje dzieci będą miały wielki dobrobyt. Będziesz mocno ugruntowany na sprawiedliwości, dalekie od ucisku, bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie. Oto gdy kto na ciebie będzie nastawać, to nie ode mnie to wyjdzie. Gdy kto na ciebie będzie nastawać, padnie z twojej ręki. Ja bowiem stworzyłem kowala, który rozdmuchuje żar w węglu i wyrabia przydatne dla ciebie narzędzia, lecz ja też stworzyłem niszczyciela, aby wytracał. Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Tak jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi, mówi Pan. Tak samo i dotyczy się to nas. Kiedy Paweł kierował list do Galacjan, użył właśnie tych słów, że naszą matką jest to Jeruzalem, które jest u góry. Ono ma wiele dzieci. My jesteśmy dziećmi zrodzonymi z Boga. Zrodzonymi przez samego Boga. I Bóg kieruje do nas słowa pewne, abyśmy nauczyli się żyć według zbożności Bożej. Abyśmy się nauczyli przebywać przed Jego obliczem. Abyśmy nauczyli się chodzić z naszym Ojcem, który jest potężnym, wielkim Bogiem. Abyśmy nauczyli się wypełniać wolę Ojca i abyśmy byli gotowi do niej. Naród izraelski, nim przeszedł Jordan, musiał obrzezać się, musiał odwrócić się od wszystkiego, co stare i musiał zwrócić się do tego, co jest czyste i święte. Musiał zacząć służyć Bogu i prowadzić to nowe życie z Bogiem. 13 wiersz mówi, wszyscy twoi budowniczowie będą uczniami Pana. Popatrzmy, jak oni teraz mieli chodzić z Bogiem, żeby te ziemie były oczyszczone. Im bardziej chodzili z Bogiem, tym bardziej było zwycięstwo po ich stronie. Kiedy pod Aj tylko jeden z nich odwrócił się, mieli porażkę. Bóg pokazywał, będąc ze mną, będziecie mieli zwycięstwo. Kiedy odwrócicie się ode mnie, będziecie ginąć. I dzisiaj jest tak samo. Wszyscy, którzy należą do Boga, wzrastają. Zwycięstwa towarzyszą im. Tym, którzy nie należą, towarzyszą porażki. Pan mówi do swoich sług, nie bój się, nie doznasz już zawstydzenia. Nie bój się, należysz do mnie. Jeżeli ktoś przeciwko tobie wystąpi, to nie wyjdzie już to ode mnie. Wystąpi przeciwko mnie. To miasto jest założone na czymś pięknym. Pan powiedział, że jeżeli chcemy być Jego uczniami, to musimy najpierw się zaprzeć samych siebie i wziąć swój krzyż i pójść za Nim. I wtedy dopiero możemy wziąć udział w budowaniu. Budowniczym staje się człowiek ten, który należy zupełnie do Jezusa, kiedy jest obrzezany. Tylko że teraz obrzezane musi być serce człowieka. Wtedy też miało być obrzezane serce. To zewnętrzne, cielesne znaczyło o oddzieleniu tym zewnętrznym także. Ale wewnętrzne też znaczyło oddzielenie serca dla Boga. Dzisiaj Bóg nie wymaga już zewnętrznego okazywania w ten sposób, jak kiedyś od Izraela, ale wymaga wewnętrznego obrzezania. Jeżeli człowiek nie ma obrzezanego serca, to ten człowiek ginie, kiedy przybliża się do Boga. Ten ogień go trawi i niszczy i on nie może przebywać przy ogniu Pana. Ten ogień jest dla niego nie do przyjęcia i ucieka wtedy. Tak jak Pan powiedział, wtedy się chowa. Chowa się w religię, chowa się w swoje własne wyobrażenia o Bogu. Chowa się i ucieka, ale my, którzy chcemy żyć, mamy się przybliżać. A jeżeli się chcemy przybliżać do Boga, to mamy to przybliżenie przeprowadzić według słów Pana w czystości, w świętości. Jeżeli inaczej, to w tym momencie tylko w pokucie, w łaniu o ratunek. Bóg jest Bogiem cały czas takim samym. Wiele rzeczy można byłoby tu przytaczać. Ja myślę, że do wielu jeszcze będziemy dorastać. Dla Boga miało wielkie znaczenie, tak jak Paweł napisał w liście do Tesaloniczan, aby czyste było nasze ciała, dusze i duch. Wymienił trzy elementy, z których składamy się, żeby jedno i drugie i trzecie było czyste przed obliczem Pana, zachowane na dzień przyjścia Jezusa Chrystusa. A więc co robi nasza dusza i co robi nasz duch i co robi nasze ciało? Ma wielkie znaczenie, jeżeli chcemy żyć dla Boga. I chciałbym jakby tak pokrótce przejść, abyśmy mogli się zastanowić nad urodzeniem człowieka. Wiem, że żeby dobrze dziecko się urodziło, to ono musi normalnie wzrastać. Ono musi normalnie wzrastać w łonie matki. Musi mieć to, co jest jej potrzebne temu dziecku. A później, żeby się mogło urodzić. Musi być na tyle silne, żeby przeżyć narodzenie. I musi być na tyle silne, żeby żyć. A więc tak bardzo ważne jest, jak to wygląda. Wiemy, że rodzą się też dzieci, które są kalekie z różnych powodów. Ale Bóg chce, żeby wszystkie Jego dzieci były zdrowe. Żeby były tak jak Jego Syn Jezus Chrystus. Całe zdrowe na ciele, na duszy i na duchu. Żeby nie było pośród tych, którzy wybudowali Boży dom skalanego, cokolwiek. Widzimy, jak Bóg dbał o czystość zgromadzenia, którym był Izrael. Trędowaci mieli być odłączeni. Wszystko, co miało jakieś złe wycieki, musiało być oddalone. Bóg wyraźnie pokazał, wszystko, co do mnie należy, musi być zdrowe, czyste. Musi należeć do mnie. Jeżeli uzdrowione zostało, to mogło powrócić do zgromadzenia. Inaczej miało być oddzielone. Bóg pokazywał, że to, co do Niego należy, ma być czyste. Ma być czyste. I tak jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. Że Bóg chce mieć nas, abyśmy budowali Jego dom. Ale teraz do czego przykładam rękę, to moja ręka musi być czysta. Chciałem, żebyśmy otworzyli 1 Koryntian, 6 rozdział. Od 15 wiersza. Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Ciała nasze są członkami Pana Jezusa Chrystusa. Czy możemy je uczynić członkami wszetecznicy, kiedy byśmy łączyli się z nieczystością tego świata? Czy możemy tak żyć? Bóg mówi, wysławiajcie mnie w sobie, kiedy w was zamieszkałem. Uciekajcie od wszelkiego wszeteczeństwa, bo to jest grzech przeciwko samemu sobie, przeciwko własnemu ciału. I to jest też przeciwko temu, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy coś zobaczyli. W Księdze Objawienia jest powiedziane, że niewiasta zrodziła chłopczyka. Wiemy, że chodzi tu o Pana Jezusa i o Izrael. Niewiastą, tą małżonką, z której został zrodzony Jezus, jest Izrael. Zrodzony został w bólach, kiedy musiał wpierw przyjść Jan, aby przygotować poród Jezusa Chrystusa, aby przygotować drogę dla Pana jakby, żeby przygotować ten naród, aby on mógł to przyjąć i aby mógł uwierzyć w tego, który wyszedł spośród nich, który przyszedł od Boga. Wiemy, że i do nas Bóg dotarł przez kogoś. Dotarł przez swoje słowo i nas zrodził Bóg. Zrodził nas do tego samego, abyśmy byli jak Pan. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli coś, co jest też tak bardzo ważne i dzisiaj, ponieważ to nadal ma wielkie znaczenie przed obliczem Boga. 7 rozdział chcę czytać. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż, podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strąci od współżycia z sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby wasz szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. A to, co mówię, jest zaleceniem, nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, aby żona męża nie opuszczała. A jeśli go opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna, niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Tak wygląda to, co powiedział też Pan. Jak bardzo ważne jest to, abyśmy zrozumieli, że Bóg nadal ma taki wgląd na czystość w małżeństwie, na to, jak dwoje małżonków postępuje przed Jego obliczem. Dzisiaj jest to jakby trochę zagubione to wszystko. Dzisiaj można powiedzieć, z tego, co dał Bóg nam ludziom i co uczynił tak bardzo czystym, robi się wiele złych rzeczy. I dlatego Bóg chce też poprzez Pawła pouczyć wierzących ludzi, jak powinni postępować przed Jego obliczem, jakie ma wielkie znaczenie to przed Bogiem, jak my żyjemy i w sprawie ciała, i w sprawie duszy i ducha. Jeżeli wierzący człowiek chce chodzić naprawdę z Bogiem, musi dostosować się do słów Pana i żyć w ten sposób. Mógłbym czytać i teksty ze Starego Testamentu. Myślę, że często dzisiaj ludzie wierzący nie dorastają, żeby o tym też mówić. Jakby zagubieni w tym, co się dzieje w tym świecie, zapomnieli, co to znaczy być mężem i żoną. I Bóg chce nas pouczyć, aby tak było i aby to było w Bożym porządku, gdyż tak jak my nie rozporządzamy własnym ciałem, prawda, rozporządza nim Chrystus. Tak jest w małżeństwie. Kościół jest przyrównany do męża i żony. My jesteśmy oblubienicą Jezusa i to On dysponuje nami. My należymy do Niego. Kto się zaś łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Jesteśmy jedno z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Jesteśmy z Nim złączeni na zawsze. Na wieczność. Bądźmy wdzięczni za to Bogu, że dał nam taką możliwość, abyśmy stali się oblubienicą Pana Jezusa Chrystusa i mogli na Niego oczekiwać. Ale Pan dzisiaj też chce przez Pawła pouczyć, abyśmy i w sprawach ciała stawiali przed Bogiem prawidłowo wszystko i aby to było zgodnie z Jego wolą. Uczmy się i poznawajmy, jaka jest wola Pana. I bądźmy blisko bardzo Boga. Może kiedyś jeszcze bardziej otwarcie o tym porozmawiamy. Myślę, że na tyle wystarczy teraz. Bo chcę, aby to było w czystości i świętości. Przecież kiedyś zrobimy ostatni ruch na tej ziemi. I to jest tak bardzo ważne, aby to było w Bożym błogosławieństwie. Chcemy być z Panem i to jest tak dla nas bardzo ważne, więc bądźmy Mu posłuszni. Jak mamy się do Niego przybliżać, jak mamy stawać przed Jego obliczem. W 1 Samuela jest napisane, kiedy Dawid miał zjeść swoimi żołnierzami chleby pokładne i jaki był warunek tego, żeby mógł je spożywać. Dla Boga miało to znaczenie. Jeszcze 12 rozdział, 27 wiersz 1 listu do Koryntian. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. To jest taka wspaniała lekcja, że należąc do Pana, On nami dysponuje. Dlatego Pan powiedział, oddaj mi swoje życie, a ja oddam Ci swoje. Dam Ci swoje życie, życie wieczne, nieskalane. Tak jak dobrze, jak Luther właśnie przyrównał do tego, że co wnosi niewiasta i co wnosi mężczyzna do małżeństwa. Pan Jezus przyniósł czystość, świętość, nieskalaność. Myśmy wnieśli brud, ale teraz jesteśmy oczyszczeni przez Niego. Teraz należymy już do Niego i jesteśmy powołani do rzeczy świętych, czystych, nienagannych, do prawdziwych. I Pan chce, abyśmy takimi byli, zachowanymi od złego. Abyśmy wbrew temu, co się dzieje w tym świecie, nigdy nie lgnęli do tego serca. Abyśmy służyli Panu i wiedzieli, że życie tu na ziemi ma swój koniec. Wiecznym nigdy nie ma końca. Ewangelii Jana w 16 rozdziale 19 wiersza. Poznał Jezus, że Go chcieli zapytać i rzekł, pytajcie się nawzajem o to, co powiedziałem jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta od ręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Chcę teraz mówić właśnie o tym, co tak bardzo ważne jest przed obliczem Boga i co Bóg chce nas tak bardzo uczulić. Bóg pozwolił, aby przez nas rodziły się Boże dzieci. Bóg pozwolił, żeby przez nas, przez Kościół rodziły się Boże dzieci. Kiedy czytamy apostoła Pawła, on mówi, zrodziłem was. Kiedy pisze w liście do Filemona, mówi, zrodziłem go w więzieniu. Bóg chce, aby przez nas rodziły się Boże dzieci. I teraz tak bardzo ważne, co jest potrzebne, aby dziecko Boże mogło się urodzić naprawdę. Ono musi być od samego początku zaczęte w Bogu. Poczęte musi być w Bogu. Musi mieć ten czas, kiedy jest niemowlęciem, otrzymywać ten prawdziwy pokarm, to mleko duchowe. Ono musi być zadbane i ci, którzy są starsi, muszą odpowiednio zadbać o jego wzrost. To dziecko nie może sobie chodzić, gdzie chce. Ono musi być zobligowane przez Boga, aby było tam, gdzie otrzymuje Boży pokarm. Jeżeli ucieknie, to zginie, ale już z własnej winy, nie z winy Pana. Dlatego zobaczmy, kiedy rodzi się dziecko. Ci, którzy odbierają poród, mają staranie o to, żeby odpowiednio o nie zadbać, prawda? Żeby mogło być później odpowiednio nakarmione i odpowiednio aby wzrastało. A kiedy może już, powiedzmy, kiedy się rodzi w szpitalu, kiedyś tak nie było, rodziły się dzieci w domach, kiedy już wzrasta coraz bardziej, wtedy może zacząć chodzić, ale cały czas staranie o to dziecko mają ci starsi. Dlatego w Kościele Jezusa Chrystusa jest tak samo. Jest ktoś najpierw dzieckiem, młodzieńcem, a później staje się ojcem czy matką duchową. I jak po prostu, popatrzmy, nasze dzieci cielesne Bóg nam dał, abyśmy widzieli wyraźnie, jak wygląda Jego duchowa sfera. Dzieci cielesne mamy wychowywać do Królestwa Bożego, tak? Duchowe też. Od początku do końca mamy mieć staranie, aby one normalnie wzrastały, aby zapewnić im odpowiedni pokarm, odpowiednio ich pokierować ku Bogu. Ale kiedy dziecko buntuje się, to ono się buntuje przeciwko Bogu i wtedy może się odwrócić i zginąć, zrezygnować. Zwróćmy uwagę, że tak to wygląda i Bóg chce nas tego nauczyć. Odpowiedzialnością naszą, którzy poczuwamy się do tego, że już możemy być rodzicami innych, jest odpowiednio ich wychować dla Boga. Dać odpowiedni pokarm. Mieć staranie o siebie. Rodzice są wzorem dla swoich dzieci w domach. A więc wierzący ludzie muszą być wzorem dla dzieci, które się rodzą pośród nich. Nie mogą sobie żyć jak chcą, ale muszą być wzorem dla swoich dzieci. Bóg mówi, ja Ci dałem możliwość, aby przez Ciebie przychodziły moje dzieci. A teraz odpowiedzialny jesteś przede mną. Jak Ty z nimi postąpisz? Czy byś się traktował jako dzieci obce, na których Ci w ogóle nie zależy? Czy byś ich traktował jako dzieci, które zrodzone zostały przez Ciebie? Apostoł Paweł powiedział, nauczycieli możecie mieć wielu, ale zrodzeni zostaliście przez prawdę, przez Słowo Boże. Ja was zrodziłem, powiedział do wierzących ludzi. Ja wam dałem prawdę, podstawę, którą jest Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi, kobieta, gdy się rodzi, smuci się. I teraz, kiedy tak patrzymy na to, zwróćcie uwagę, że kiedy rodzimy Boże dzieci, ile smutku jest przy tym. Ile razy widzimy opór, ile razy widzimy bunt, kiedy człowiek walczy o to, żeby otworzyć mu drogę do jeszcze większego wzrostu. Ile razy widzimy, jak kaprysi. Bóg pokazał nam, jak wyglądają nasze dzieci w domach. Jak trzeba je trzymać odpowiednio, żeby nie zginęły, żeby ich oczy się nie odwróciły. Jak bardzo często dzieci odwracają swoje oczy ku różnym rzeczom i wtedy rodzice mają im wskazać z powrotem tą dobry kierunek. Jest to odpowiedzialnością przed Bogiem. Jest to smutku, kiedy widzimy, że dziecko Boże, które powinno się cieszyć i radować przed Bogiem, raptem odwraca się i odchodzi gdzieś. Zwróćmy uwagę, jak daleko dzisiaj odeszliśmy od Boga w tym opiekowaniu się Bożymi dziećmi. Jak wielu wierzących jakby zajęło się tylko sobą. Rodzice, którzy zrodziliby dzieci, a zajęliby się tylko sobą, jak byśmy ich nazwali? Tu w świecie. A jak u Boga? Wiemy, że te dzieci nasze urosły dlatego, żeśmy o nie dbali, prawda? Gdybyśmy nie dali im jeść, nie ubrali, nie otulili, to oni by nie żyli w tej chwili. Tak samo jest z dziećmi duchowymi. One mogą dorosnąć do tych wyższych pozycji, dlatego że są otulone, opatulone, tak często przytulone, posilone, uczone jak mają chodzić. Dziecku się wydaje często, że ono już samo potrafi. I wtedy, popatrzą, upada, przewraca się. Kiedy się puszcza ręki dorosłego, przewraca się. I tak jest z wierzącymi ludźmi, którzy ledwo co się urodzili, już im się wydaje, że oni wszystko mogą sami. A Bóg uczy, nie poradzisz sobie sam. Musisz korzystać z pomocy starszych. Musisz przyjść. Bóg ukorzy serce takiego dziecka zbuntowanego. Pokaże mu, że sobie nie poradzi, że musi przyjść, aby posłuchać słowa prawdy i wzrosnąć. A tym słowem prawdy jest to słowo, że w Jezusie Chrystusie wszyscy staliśmy się członkami jednego ciała. I wszyscy nawzajem mamy budować się w ten Kościół prawdziwy, w to nowe Jeruzalem. popatrzmy, to co my dzisiaj zbudujemy na ziemi, Jezusie, to pójdzie z nami do wieczności. Wiesz o tym? To co dzisiaj zbudujesz na ziemi, to pójdzie z Tobą do wieczności. Jeżeli to było w czystości przed obliczem Boga, to pójdzie to z Tobą do Boga. A jeżeli w nieczystości, jeżeli w grzechach, w kłamstwie i w obłudzie, jeżeli nie było starania o Kościół, o ciało, jeżeli nie było starania o wierzących ludzi, to znamy to z czasów Izraela, kiedy pasterze porzucali owce, kiedy czynili różnicę między owcami, kiedy owce ginęły dlatego, że pasterze nie zajmowali się nimi. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Jakuba. To jest bardzo ważne, o czym mówię dzisiaj dla nas, ponieważ Bóg czynił rodziców odpowiedzialnymi. Bóg powiedział do rodziców cielesnych, a nie rozgoryczajcie swoich dzieci. Jak można rozgoryczać swoje dzieci? Wtedy, kiedy człowiek nie żyje prawdziwie. Kiedy żyje sobie jak chce, kiedy śmieje się ze swojego dziecka, kiedy jakoś szydzi z niego, kiedy nie dba o niego, kiedy tylko myśli o sobie, zajmuje się sobą, prawda? Może rozgoryczyć swoje dziecko. Tak samo jest w Kościele, tym bardziej Jezusa Chrystusa. Że dzieci duchowe chcą mieć przykład, chcą mieć wzór do naśladowania. I powinny mieć ten wzór. Tych, którzy byli tymi, przez których one zostały zrodzone. Od 12 wiersza. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi, przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie bądźcie umiłowani, bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Pan Jezus mówił o takich ludziach, którzy morza, oceany przebywają, by pozyskać chociaż jednego, a później czynią go stokroć gorszym, niż był poprzednio. Ale ci, którzy wiedzą, przed czyim obliczem chodzą, że Bóg Wszechmogący dał nam taką możliwość, nie chcą rodzić dzieci do pożądliwości, nie chcą rodzić dzieci do śmierci, ale chcą rodzić dzieci do życia wiecznego. Chcą, aby one żyły, prawda? Jaka matka chciałaby urodzić martwe dzieci? Chce, aby one żyły, aby były uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe. Tak jest w Kościele Jezusa. Zobacz, gdy zrodziłeś jakieś jedno dziecko, jak cieszy się Twoje serce, kiedy ono jest uśmiechnięte i prosto idzie do Pana. I widzisz, jak ono żyje według słów Pana. Radością dla Ojca jest Syn, który jest posłuszny, prawda? To Salomon już napisał. Jak Ojciec ostrzegał swego Syna, nie idź tam, aby Ci się nie stało coś złego. Nie postępuj w ten sposób, ale nabywaj rozumu, nabywaj mądrości. Wzrastaj. Nie biegnij za radą bezbożnych. Pożądliwość pocznie i rodzi grzech. To słowo dosłownie oznacza zajdzie w ciążę i rodzi grzech. Musi coś zajść, aby tak się stało. Wszelki dar, dobry datek przychodzi od Boga. U Niego nie ma ani chwilowego zaćmienia. Zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Boga, to co On zradza, jest czyste, nieskalane, święte. Piotr to napisał. A więc jak potrzebny jest nam prawdziwy wzrost. Wierzący ludzie nie mogą żyć sobie jak chcą. To jest najgorsze. Bardzo często wierzący ludzie otwierają swoje usta nie do prawdy. Zajmują się rzeczami niepotrzebnymi. Swoje ręce kierują do czynów niepotrzebnych. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą pożądliwość, która kiedy pocznie, to rodzi grzech. Otwórzmy list do Rzymian, 7 rozdział. Tak bardzo ważne jest, aby dzieci Boże wzrastały w jasności, w światłości Pana. rzeczy nie wiecie, bracia, od pierwszego wiersza. Mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje. Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą. Jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem, gdy byliście w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci. Chcę, żebyśmy tu na to uwagę zwrócili. Kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, wtedy rodzimy dobre dzieci. Dzieci otwarte, dzieci skierowane ku Bogu, dzieci wiedzące, co to jest łaska, co to znaczy przybliżać się do Boga, co to znaczy stać przed obliczem Bożym i co to znaczy zmierzać do wieczności. To słowo jest to samo. Abyśmy owoc wydawali dla Boga, abyśmy owoc rodzili dla Boga. Albowiem, gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były w członkach naszych czynne, aby rodzić owoce śmierci. Co one wtedy rodziły? Kogo mogliśmy zrodzić wtedy? Kogoś takiego samego jak my, grzesznego, nieczystego, kogoś narażonego na pożądliwość, na złość, na nienawiść, na nieprawość. Kogoś, komu moglibyśmy usłużyć tym, kim sami byliśmy. Ale kiedy zostaliśmy zrodzeni z Boga, kiedy umarliśmy dla zakona, by żyć dla Chrystusa, wtedy dopiero możemy mówić naprawdę, prawdę, która zrodzi prawdziwe dzieci. Dzieci, które pójdą za Panem. Wielu nie pójdzie, ale to nie będą ci, którzy się urodzili. Ci, którzy się urodzą z tej prawdy, będą wolni. Pan mówił, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. A więc zwróćmy uwagę, że kiedy byliśmy pod zakonem, nie mogliśmy zrodzić dzieci czyste i święte. One musiały być skalane grzechem. Ale z chwilą, kiedy jesteśmy w Chrystusie, dopiero możemy rodzić czyste, święte dzieci. Tak jak Paweł zrodził Galacjan, a później, kiedy oni przez zakon zostali odwróceni od czystości i świętości w Chrystusie, wtedy Paweł mówił, znowuż was rodzę. Tak jakby w tych bólach ponownie zdradzam was do wieczności z Bogiem. Zwróćmy uwagę tutaj. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani. Tak i służymy w nowości ducha, nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon mi mówił nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Grzech przez przykazanie wzbudził. To jest to samo. Jakby wprowadził to pożądanie w ciążę i wtedy ono, to pożądanie mogło zrodzić grzech. Przykazanie sprawiło, że grzech ożył, że się pojawił. I to było po to, aby człowiek mógł zrozumieć swoją grzeszność i nieprawość. Lecz Jezus teraz przyszedł uwolnić od wszelkich pożądań. Przyszedł uwolnić od zakonu, aby już nie było pożądań. Aby człowiek nie żył już według starego przymierza i litery, ale według nowego przymierza. Aby mógł rodzić do wolności w Chrystusie. Do nowego człowieka. Człowieka, który się odwrócił od starego życia i poszedł za Chrystusem, który umiłował Jezusa ponad wszystko. To są ci, którzy są zrodzeni. Jezus mówił, po owocach poznacie tych, którzy należą do mnie. Czy oni zdradzają do wieczności, czy nie? Gdzie oni prowadzą tych, których prowadzą? Czy prowadzą do mnie? Czy nazywają grzech po imieniu, czy nazywają świętość świętością, a nieczystość nieczystością? Czy kierują do starego przymierza, czy do nowego przymierza? My teraz jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, jak zradzamy, gdzie prowadzimy. Paweł powiedział, niech będzie przeklęty każdy, który nie zwiastuje prawdziwej Ewangelii. Ponieważ on nie zradza do świętości i czystości, ale zradza do tego starego, w czym człowiek nie mógł być z Bogiem. W czym okazało się, że nie nadaje się do Królestwa Bożego. Z czego przyszedł Jezus Chrystus uwolnić ludzi. Dzisiaj jesteśmy małżonką Jezusa. Prawda? Pan Jezus chce, aby przez tą małżonkę były dobre owoce wydawane. Dobre owoce. Aby ona wykonywała dobrą pracę. aby Pan Jezus Chrystus był czczony w bramach, był uwielbiany pośród tych, wśród których przebywa, aby coraz więcej pośród nas mogło naprawdę Go chwalić i wielbić jako swojego Pana i oblubieńca. Każdy musi dorosnąć, a więc musimy być wolni dla Pana i wiedzieć, dlaczego dzisiaj żyjemy na ziemi, oddzieleni od tego świata. Co to znaczy obrzezane serce małżonki Chrystusa Pana? To znaczy, że z tego serca zostało wykorzenione wszystko, co było ku temu światu zwrócone, a w to serce zostało włożone wszystko, co się zwraca ku Chrystusowi. Boża miłość została rozlana w sercach naszych. Miłość do Jezusa, poznanie Jezusa, świadomość, kim On jest dla nas. Zwróćcie uwagę, jak dzisiaj to wszystko wygląda wokół nas. Jak wielu ludzi jest świadomych Chrystusa, miłujących Go całym sercem i zrezygnowali ze swojego starego życia i poszli za Panem. Jak ciężko dzisiaj rodzić dzieci do Królestwa Bożego. Jak wielu ludzi jest nieświadomych, co to znaczy urodzić się do Królestwa. Jezus powiedział do Nikodema, jeżeli się nie narodzi z wody i z ducha, nie możesz wejść do Królestwa Bożego. Nie możesz wejść, jeżeli nie narodzisz się w święty, czysty sposób. Jeżeli twoje życie nie będzie miało takiego czegoś, jak było w Jezusie Chrystusie. My dzisiaj ponosimy odpowiedzialność przed Panem. My, którzy należymy do Boga. Jak zwiastujemy Ewangelię i jakim wzorem jesteśmy dla tych, których prowadzimy do Królestwa Bożego. Tak jak rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci. Tak jak Heli poniósł odpowiedzialność za swoich synów. Tak Bóg wymaga od rodziców duchowych, aby... Zwróćmy uwagę, jak bardzo szybko nasze serce trzęsie się z lęku, że może coś mu się stać. Jak bardzo szybko pojawia się pragnienie, aby nic mu się nie stało, aby Bóg go uratował, czy cokolwiek takiego, prawda? Boimy się, żeby naszym dzieciom nie stała się krzywda. Tak samo Bóg od nas wymaga o te dzieci duchowe, aby im się nie stała krzywda. Że powinniśmy mieć staranie, powinniśmy troszczyć się, powinniśmy szukać Bożego działania. Mogę to powiedzieć, że Artur jest tutaj tylko dlatego, że Bóg wysłucha moją modlitwę, ponieważ ja prosiłem, żeby dzisiaj się tutaj zjawił. Ponieważ wiem, że potrzebuje opieki i Bóg także wie o tym. Zna jego zaniedbania i wie, że on potrzebuje Bożej prawdy. Dlatego dzisiaj go tu przyprowadził. Taki jest Bóg. Kiedy kładzie nam na serce staranie o kogoś i kiedy my przychodzimy z tym do Boga, to Bóg daje odpowiedź, jak odsłyszę i widzę. Pokazuje też przez to, że chce mieć Artura z sobą i chce, aby żył. Teraz jego odpowiedzialnością jest to, aby słuchać Boga i aby być mu posłuszny. Tak jak posłuszeństwo dzieci jest tak ważne przed obliczem Boga. Jeszcze może listu Piotra, z pierwszego listu Piotra. Może od 13 wiersza. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział 13 wiersza. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa, jako dzieci posłuszne. Nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano świętymi, bądźcie, bo ja jestem święty. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie było na to przeznaczone już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. jako odrodzenie nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, wszelka chwała Jego jak kwiat trawy, uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki, a jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. To jest tak bardzo ważne, abyśmy pamiętali, że jesteśmy odrodzeni z tego czystego nasienia. Wiemy, że tym nasieniem jest Jezus Chrystus. I owoc wygląda tak jak nasienie, prawda? Jesteśmy podobni temu nasieniu, Jezusowi Chrystusowi. Jesteśmy podobni do Niego. Nie może być inne nasienie, a inny owoc. Jakie jest nasienie, tak samo jest owoc. Chciałbym jeszcze parę tekstów z Ezechiela, 44 rozdział. Od 5 wiersza. A Pan rzekł do mnie: Synu człowieczy, zwróć uwagę, opatrz i słuchaj dobrze wszystkiego, co Ci powiem, o wszystkich przepisach dotyczących świątyni i o wszystkich jej ustawach. Zwróć uwagę na wszystkie wejścia i wyjścia świątyni, jak należy postępować. Mów do domu przekory, do domu izraelskiego. Tak mówi Wszechmocny Pan: dosyć wszystkich waszych obrzydliwości, domu izraelski. Wprowadzaliście cudzoziemców, nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele, aby byli w mojej świątyni, aby bezcześcili mój przybytek. Gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew, łamaliście moje przymierze wszystkimi swoimi obrzydliwościami. Nie pilnowaliście sami służby w mojej świątyni, lecz ich ustanawialiście, aby pełnili służbę w mojej świątyni. Dlatego tak mój Wszechmocny Pan, żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu, nieobrzezany na ciele, żaden spośród cudzoziemców, którzy żyją wśród synów izraelskich, nie wejdzie do mojej świątyni. Tak mówi Pan i tak jest prawdziwie. Zwróćmy uwagę. Teraz jesteśmy rodzicami, mamy dzieci, prawda? I wiemy, że ktoś jest mordercą. Przyprowadzamy go spokojnie do domu i mówimy: żyj pośród nas. Czy tak byśmy zrobili? Czy nie obawialibyśmy się, żeby nie zrobił krzywdy naszym dzieciom? A jak dzisiaj się dzieje? Dopuszcza się ludzi nieobrzydzanych na sercu. Widać, ich uczynki nie są dobre, nie są sprawiedliwe przed Bogiem. Aby co robili? Aby usługiwali dzieciom Bożym. Do czego oni mogą ich doprowadzić? Do tego, jak ty sami są. Dlaczego nie troszczy się jeden o drugiego, aby nie dopuścić do takich rzeczy? Jeżeli jesteśmy świątynią Pana, to cokolwiek tu się dzieje, powinno być rzeczywiście bezpieczne dla nas, prawda? Powinniśmy wystrzegać się obrzydliwości. Pan mówi: dopuścili nieobrzezanych na sercu i nieobrzezanych na ciele do tego, żeby byli w mojej świątyni i usługiwali tam. Dopuszczono różnych grajków do kościoła Pana, aby usługiwali. I oni wnieśli tam swoje zło, swoją muzykę. Dopuszczono różnych kaznodziei, którzy nie mają nic wspólnego z Bogiem, aby usługiwali. Oni zanieśli tam fałszywą Ewangelię. I tłumaczy się to, że przecież otwarci mamy być na wszystko. Niech dzieci same się troszczą o swoje bezpieczeństwo. Niech się nauczą troszczyć o swoje bezpieczeństwo. Ale my mamy troszczyć się już dzisiaj. Czy byśmy tak zrobili z naszymi dziećmi? To jest tak dobrze zobaczyć. Niech się same troszczą o swoje bezpieczeństwo. Wychodzę z domu, zostawiam je z mordercami. Niech się same troszczą o swoje bezpieczeństwo. Czy tak byśmy zrobili? Nie. Czy w sprawach duchowych możemy inaczej zrobić? Też nie. A więc powinniśmy się troszczyć o to, gdzie przebywają nasze dzieci. Troszczymy się, prawda? Chcemy, żeby były w bezpiecznym miejscu. Nie posyłamy ich tam, gdzie jest wilk, gdzie diabeł panuje, ale posyłamy ich tam, gdzie jest Pan. Chcemy, by sprawdzimy najpierw miejsce, gdzie je posyłamy. Tak jest w sprawach duchowych. Chcę, żebyśmy to jeszcze bardziej zrozumieli. Bóg mówi, że odpowiemy przed Nim za to, jak żyliśmy i za Jego dzieci. Kiedy czytamy w Ezechiela, to widzimy, jak miało być posłuszeństwo stróża i wypełniania woli. Ostrzegania też. Paweł mówi: napominajcie się każdego dnia, codziennie się napominajcie. Miejcie wzgląd jedni na drugich. Nie miejcie tylko starania o samych siebie, ale myślcie o Chrystusie. O tym, że jesteśmy jednym ciałem, które ma nawzajem sobie dodać odwagi i sił i prowadzić się do wieczności. Dlatego też i w naszym zgromadzeniu nie dopuszczamy pewnych osób do tego, żeby usługiwały. Musimy mieć pewność, czy ich serca są obrzezane dla Pana i czy żyją dla Pana. Dobrze, że Bóg uczy nas, żebyśmy się nie bawili w Kościół, ale żebyśmy naprawdę widzieli. Diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. I pożera tych, którzy lekko sobie traktują Jego. I lekko traktują sobie naukę Pana. Dlatego tyle dzieci ginie dzisiaj, chociaż jest tyle słowa, tyle prawdy. Tak mało dzieci naprawdę chodzi z Bogiem. Chociaż jest tyle słów głoszonych, dlatego że nie ma starania o wilki. I wilki grasują. Kiedyś mi Bóg pokazał, i to też oficjalnie głosiłem, pokazał mi pewnych ludzi, którzy przychodzili po dyspozycję do diabła. Gdzie jeszcze by pójść, żeby zniszczyć coś? I diabeł wskazywał im takie miejsca, takie grupki, gdzie oni mogli docierać. I Bóg mi pokazał, jak oni się cieszą, że mogą znowuż dojść tam i znowuż uderzać. I Bóg mi pokazał, że te dzieci, do których oni uderzają, są jak tchórzliwe takie członki, które nie mają opieki, nie mają odwagi, aby żyć prawdziwie z Bogiem. I wtedy oni tam wchodzą i pożerają, wciągają w swoje miejsca i zabijają. I tak się dzieje. Gdybyśmy dzisiaj mogli ich zobaczyć, ich wnętrza, byście się aż przestraszyli, ile ciemności jest w ludziach, którzy dzisiaj zajmują różne pozycje. Dlatego, że oni nie mają Boga prawdziwego w sobie. Oni nie są świątynią. Oni mogą kłamać i wcale się tym nie przejmują. Oni to czynią najczęściej dla pieniędzy, aby zyskać pieniądze, aby pozyskać coś, co inni mają. Bo można mieć takiego Boga jak Mamona w sercu swoim, do którego lgnie serce i który później pociąga, kiedy człowiek odwraca się od Boga. To jest prawdą. Z Joela chciałbym jeszcze z drugiego rozdziału. To jest tak dobrze, jak ktoś ostrzeże i powie: słuchaj, moje drogie dziecko, uważaj, tyle samochodów przyjeżdża. Uważaj na drodze, kiedy idziesz. Uważaj na tramwaje. Uważaj, nie wchodź tam, gdzie grasują chuliganie. Dlaczego masz się narażać? Salomon mówił w ten sposób, że mądry unika złego. A kiedy naprzeciw niego wychodzi gwałtownik, to się odwraca i odchodzi. Nie idzie, głupi, tylko idzie dalej i otrzymuje razy. Mądry unika złego. Kiedy otrzyma ostrzeżenie od Boga, to unika. Głupi mówi: ach, nic się nie stanie. Tak jak ostatnio sobie mówiliśmy, dobrze jest wziąć przykład Sodomy i Gomory i uniknąć tego. Po co narażać się na własne doświadczenie tego? I to jest od 12 wiersza, drugi rozdział. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan: nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żal mu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów Panu waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci, niemowlęta, niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. I mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? Tak wtedy do Izraela skierował Bóg przez proroka słowo, że On chce, aby oni się nawrócili, aby nie rozdzielali swoich szat, ale serca. Aby rzeczywiście zapłakali przed Bogiem i zapragnęli, żeby Bóg napełnił ich serca. I to jest tak bardzo ważne dzisiaj dla nas też. Abyśmy wiedzieli, że tak ważne jest, co jest w Twoim, moim sercu. Jest powiedziane w księdze, w Ewangelii Mateusza, że ci, którzy są czystego serca, Boga oglądać będą, prawda? Tak bardzo ważne, żeby nasze serca były obrzezane. Inaczej do Boga nie możemy się zbliżyć. Inaczej On nie będzie mógł je napełnić swoim słowem. Jeżeli serce nie jest obrzezane, to nie może być napełnione Bożym Słowem. Jak ono może być obrzezane? Przez krzyż. Kiedy człowiek z wiarą przychodzi do Boga i przyjmuje swój krzyż z rąk Pana i idzie i naśladuje Go. Otwiera swoje serce i Pan może je napełnić. Zaufał swemu Bogu, wyszedł takim, jakim jest i poszedł za Panem. Takim, jakim jest. Bóg od nich niczego więcej nie wymagał. Powiedział, teraz pójdźcie do mnie, takim, jakimi jesteście i wołajcie, a ja uzdrowię was. I z pierwszego listu Tesaloniczan jeszcze. Piąty rozdział. I 19 wiersz. Jest powiedziane, ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz, dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Ale chciałbym też, abyśmy zwrócili na coś takiego uwagę, że bardzo często jest tak, drugi jeszcze rozdział pierwszego listu Tesaloniczan, 19 i 20 wiersz. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Apostoł Paweł mówi, że koroną Jego chwały są ci, których zrodził przez słowo prawdy. Chciałbym, żebyśmy na coś uwagę takiego zwrócili. Kiedyś Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi założono koronę cierniową. Można powiedzieć, że to byliśmy my. Zadaliśmy mu ból naszymi grzechami, nieprawościami i tą koronę cierniową włożono na głowę naszego Pana. Lecz teraz na naszą głowę Pan chce, aby była wkładana inna korona. Korona z tych, którzy zrodzą się i których będziemy prowadzić do wieczności prawdziwie. Nie będziemy im dawać złego pokarmu. Będziemy się o nich troszczyć. Nawet kiedy, powiedzmy, matka daje mleko, to patrzy, czy ono jest jeszcze ważne. Sprawdza to, doświadcza, próbuje to, prawda? Tak samo i wierzący człowiek wie, że chce podać to, co jest dobre. Jest napisane w Biblii, że koroną mężczyzny są dzieci jego dzieci. Jakby pokazane, że to jest ten wzrost. Popatrzmy, jak to jest wspaniałe, kiedy człowiek wierzący, który głosił prawdę i ktoś urodził się do prawdy, poszedł i wzrasta prawdziwie, rodzi następne dzieci, ten ktoś. Jak to jest wspaniałe, kiedy widzisz, że plon jest nadal wydawany, tak jak Paweł, Tymoteusz i następni. I tak dzisiaj do nas dotarła Ewangelia, dzięki temu, że Boże dzieci rodzą się i dzisiaj na ziemi. Ale później dzieci muszą dorastać. Tak jak jest z człowiekiem, gdyby skończyło się wszystko na Adamie i Ewie, nie byłoby nas, ale oni urodzili dzieci, które później urodziły następne dzieci, i następne. Dzisiaj widzimy, ile ludzi jest na ziemi. W Królestwie Bożym też coraz więcej przybywa tych Bożych dzieci, które będą w wieczności z Bogiem. To jest ta korona, która będzie towarzyszyła wszystkim tym, którzy należeli do Boga i mieli staranie o dom Boży. I prawdziwie budowali, żeby do wieczności wejść razem z tymi, którym głosili prawdę Ewangelii. Niech to pozostanie tak w nas. Jesteśmy budowniczymi. Będąc uczniami Pana, jesteśmy budowniczymi. Chcemy, żeby to nowe Jeruzalem było zbudowane czystego materiału, prawda? Chcemy, żeby tam się dostał brat czy siostra, prawda? Chcemy, żeby był cząstką tego nowego Jeruzalem. My jesteśmy tym nowym Jeruzalem. Każdą cząstką tego miasta jesteśmy my. Starajmy się o to, aby brat czy siostra byli takimi, aby mogli być tam razem z nami w wieczności. Miejmy staranie jedni o drugi. Niech nie będzie to nam obojętne. Powiedzmy, Magda urodziła się gdzieś tam się radzą, miała innych rodziców, no gdzieś tam, nie wiem, urodziła się i gdzieś tam miała innego ojca, inną matkę. Ja się urodziłem w Gdańsku i miałem innego ojca, inną matkę. Ale w Jezusie mam jednego ojca. I można powiedzieć, że w pewnym momencie Bóg przeznacz chce rodzić swoje dzieci, prawdziwe dzieci, żeby one miały odpowiednio wszystko podane. Żeby nie było to w jakikolwiek sposób ku złemu, ale ku dobremu. Jezus powiedział, kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych, biada temu człowiekowi. Kto by zgorszył jednego z tych najmniejszych. Dlatego musimy mieć staranie o to, żeby samemu żyć w porządku przed Bogiem. Żeby innym otwierać drogę do wzrostu. Pamiętajmy o tym. Bóg rozliczy każdego z nas. Bóg nie ma względu na osobę. Nie ma o to, czy to bogaty, czy biedny, czy wielki, czy mały. Rozliczy nas z tego, co nam zwierzył w Jezusie. Dlatego miejmy staranie o to. To ma być na pierwszym miejscu. Wszystko inne to jest dalsza część. Pierwsze jest to, co Bóg chce z nami uczynić. Należymy już do Jezusa, nie do siebie samych. I to jest naprawdę wielką radością naszą, że Pan może nami kierować. Dlatego trzymajmy się słów prawdy, wzrastajmy. Dzieci niech biorą pokarm, niech kosztują, niech rozważają, niech idą. Dlaczego jest powiedziane, że dzieci mają szanować swoich rodziców? Dlatego, że wtedy naprawdę wzrastają. Kiedy dziecko duchowe szanuje swoich rodziców, że dają mu pokarm, wtedy też wzrasta prawidłowo. W sobotę będziemy sobie też mówić na ten temat. Jak to jest ważne przed obliczem Boga, co dzieje się z nami.
Psalm 51. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich. Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę uchowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg pierwszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a co opalenia choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie zgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia, wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Psalm 52. Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca Dawida. Gdy Edomita Doeg przybył donieść Saulowi i rzekł do niego, Dawid wszedł do domu Achimelecha. Czemu się chlubisz złością, mocarzu? Wszak łaska Boża trwa wiecznie. Knujesz zgubę. Język twój jest jak ostry nóż, ty zdrajco. Miłujesz bardziej zło niż dobro. Kłamstwo bardziej niż słowo prawe, Sela. Miłujesz wszelkie oszczerstwa, języku podstępny. Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących, Sela. Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego. Oto człowiek, który nie uczynił Boga schronieniem swoim, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny, że wyrządza szkodę. Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym. Zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. Będę wysławiał cię na wieki za to, coś uczynił i będę oznajmiał imię twoje wobec wiernych twoich, bo jest dobre. Psalm 53. Przewodnikowi chóru według Mahalat, pieśń pouczająca Dawida. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny. Nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Bóg spogląda z niebios na ludzi, aby zobaczyć, czy jest kto rozumny, który szuka Boga. Wszyscy odstąpili, wspólnie się splugawili. Nie ma, kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. Czy się nie opamiętają złoczyńcy, którzy pożerają lud swój tak, jakby chleb jedli? Boga jednak nie wzywają. Tam ogarnie ich strach, jakiego dotąd nie było. Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię, ty ich zawstydzisz, bo Bóg wzgardził nimi. Oby przyszło z Syjonu wybawienie Izraela, kiedy Bóg wróci z niewoli lud swój. Uraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. Psalm 54. Przewodnikowi chóru zgrał na strunach pieśń pouczająca Dawida. Gdy przyszli Zychici, rzekli do Saula, Dawid ukrywa się u nas. Boże, wybaw mnie w imię swoje i w mocy swojej ujmij się ze sprawą moją. Boże, wysłuchaj modlitwy mojej, nakłoń ucha na słowa ust moich, bo obcy powstali przeciwko mnie, a okrutnicy godzą na życie moje. Nie stawiają Boga przed oczyma swymi, Sela. Oto Bóg wspomaga mnie, Pan podpiera mnie. Niech się obróci zło na nieprzyjaciół moich, według wierności swojej wytrać ich. Z ochotą złożę ci ofiary, będę wysławiał imię twoje, Panie, bo jest dobre. Bo z wszelkiej niedoli wyratowało mnie, także oko moje spoglądało z wysoka na nieprzyjaciół moich. Psalm 55. Przewodnikowi chóru zgrał na strunach pieśń pouczająca Dawida. Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej, a nie ukrywaj się przed błaganiem moim. Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Serce drży we mnie, opadł mnie lęk przed śmiercią, bojaźń i drżenie nachodzi mnie i groza mnie ogarnia. Rzekłem, o, gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym i odpoczął. Oto uleciałbym daleko. Zamieszkałbym na pustyni, Sela. Szybko poszukałbym sobie schronienia przed wichrem gwałtownym i przed burzą. Zniszcz, Panie, pomieszaj ich języki, gdyż widzę gwałty i waśnie w mieście. Dniem i nocą obchodzą je po jego murach, a jest w nim niegodziwość i ucisk. Jest w nim zguba, a z placów jego nie ustępuje ucisk i oszustwo, bo to nie wróg mnie lży. Co mógłbym znieść? Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale ty, człowiek równy mnie, powiernik mój, przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne, słodkie tajemnice. Do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Niech ich śmierć zaskoczy, niech żywcem stąpią do krainy umarłych, bo złość jest w ich siedzibie i pomiędzy nimi. Ja do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Wieczorem, rano i w południe narzekać będę i jęczeć, i wysłucha głosu mojego. Wybawi duszę moją, obdarzy pokojem od napastników. Choć wielu ich jest przeciwko mnie, Bóg usłyszy i upokorzy ich. On, który panuje od wieczności, Sela, nie ma bowiem u nich poprawy i nie boją się Boga. Podniósł rękę na przyjaciół swoich, pohańbił przymierze swoje, gładsze niż masło są usta jego, ale wrogość jest w sercu jego. Miększe niż oliwa są słowa jego, ale to miecze obnażone. Rzuć na Pana brzemię swoje, a On cię podtrzyma. On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Ty, Boże, strącisz ich w dół zagłady. Ludzie krwawi i zdradliwi nie dożyją połowy dni swoich. Lecz ja Tobie ufam. Psalm 56. Przewodnikowi chóru na nutę nie ma gołębica w dali. Miktam Dawidowy. Gdy Filistyni pojmali go w Gat. Zmiłuj się nade mną, Boże, bo ludzie nastają nad mnie. Cały dzień wrogowie uciskają mnie. Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza. Ilekroć lęk mnie ogarnia, w Tobie mam nadzieję. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Cały dzień sprawie mojej szkodzą, wszystkie zamysły ich zmierzają do mojej zguby. Schodzą się, czekają, śledzą kroki moje, ponieważ nastają na życie moje. Czyż ujdą kary za niegodziwość? Boże, upokórz w gniewie tych ludzi. Tyś policzył dni mojej tułaczki. Zebrałeś łzy moje w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Wtedy cofną się wrogowie moi, gdy zawołam. To wiem, że Bóg jest ze mną. Bogu, którego słowo wysławiać będę, Panu, którego słowo wysławiać będę, Bogu ufam, nie lękam się. Cóż mi może uczynić człowiek? Tobie, Boże, spełnię śluby, Tobie złożę ofiary dziękczynne, boś od śmierci ocalił duszę moją, nogi moje od upadku, abym chodził przed Bogiem w światłości życia. Psalm 57. Przewodnikowi chóru na nutę nie zatracaj, Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini. Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, bo Tobie zaufała dusza moja i w cieniu Twych skrzydeł chcę się schronić, aż przeminie nieszczęście. Wołam do Boga, Najwyższego, do Boga, który do końca doprowadzi sprawę moją. On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, gdy lży mnie gnębiciel, Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją. Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi. Zęby ich są jak włócznie i strzały, a język ich jak miecz ostry. Wznieś się nad niebiosa, o Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Zastawili sidła na kroki moje, ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół, wpadli do niego, Sela. Gotowe jest serce moje, Boże, gotowe jest serce moje, będę śpiewał i grał. Zbudź się, chwało moja, zbudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Wysławiać Cię będę, Panie, wśród ludów, będę grał Tobie wśród narodów, bo wielka jest łaska Twoja aż do niebios i aż do obłoków sięga wierność Twoja. Wznieś się nad niebiosa, Boże, niech będzie nad całą ziemią chwała Twoja. Psalm 58. Przewodnikowi chóru na nutę nie zatracaj, Miktam Dawidowy. Czy wy, możnowładcy, Naprawdę wydajecie wyroki sprawiedliwe? I czy słusznie sądzicie synów ludzkich? Raczej knujecie w sercu niesprawiedliwość. W kraju zaś ręce wasze popełniają gwałty. Bezbożni są odstępcami już od łona matki. Kłamcy błądzą już od samego urodzenia. Mają jad podobny do jadu węża, do jadu głuchej żmii, co zatyka ucho swoje, aby nie słyszeć głosu zaklinaczy ani biegłego w swej sztuce czarownika. Boże, połam zęby w ich ustach, roztrzaskaj kły lwiąt, Panie. Niech znikną jak woda, która spływa. Niech strzały, które wypuszczą, będą stępione. Niech przeminą jak ślimak, który się rozpływa. Jak poronione płótnie wieści, niech nie ujrzą słońca. Nim chrust rozgrzeje garki wasze, rozrzuci go suchy czy zielony wiatr porywisty. Uraduje się sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę. Stopy swoje obmyje we krwi bezbożnego. Wtedy powiedzą ludzie, zaprawdę sprawiedliwy ma nagrodę. Zaiste jest Bóg, który sądzi na ziemi. Psalm 59. Przewodnikowi chóru na nutę nie zatracaj, migtam Dawidowy, gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go. Ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój, obroń mnie przed przeciwnikami moimi. Ratuj mnie od złoczyńców i wyzwól mnie od morderców, bo to czyhają na życie moje. Zbierają się przeciwko mnie możni, chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem, Panie. Chociaż jestem niewinny, pędzą i ustawiają się, ocknij się. Wyjdź mi naprzeciw i zobacz. Ty, Panie, Boże zastępów, Boże Izraela, ocknij się, aby nawiedzić wszystkie narody. Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy, Sela. Wieczorem wracają, ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Oto pianę mają na ustach. Zniewagi są na wargach ich. Któż bowiem to słyszy? Ale ty, Panie, śmiejesz się z nich. Szydzisz ze wszystkich narodów. Mocy moja, ciebie trzymać się będę, gdyż ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją. Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Nie pobłażaj im, by nie zapomniał o tym lud mój. Rozpędź ich mocą swoją i powal ich. Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą, słowa ich warg to słowa grzeszne. Niech uwikłają się w pysze swej, zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią. Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie. Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie, aż do krańców ziemi. Sela. Wieczorem wracają, ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Włóczą się, szukając żeru, a jeśli się nie nasycą, warczą. Ale ja opiewać będę moc Twoją. Rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, Tobie będę śpiewał, boś Ty, Boże, twierdzą moją, Boże mój, łaskawy. Psalm 60. Przewodnikowi chóru na nutę Lidia świadectwa, migtam Dawidowy dla pouczenia, gdy walczył z Aramejczykami, Mezopotami i z Aramejczykami Soby i gdy Joab, wracając, pobił 12 tysięcy Edomitów w Dolinie Soli. Boże, który nas odrzuciłeś, złamałeś i gniewałeś się na nas, odnów nas. Wstrząsnąłeś ziemią, rozdarłeś ją, napraw rozpadliny jej, bo się chwieje. Lud swój wystawiłeś na ciężką próbę, napoiłeś nas winem odurzającym. Dałeś sztandar tym, którzy się Ciebie boją, aby uciekli przed łukiem, Sela, aby zostali wybawieni, umiłowani Twoi. Pomóż prawicą swoją i wysłuchaj nas. Bóg przemówił w świątyni swojej, z radością rozdzielę Sychem i rozmierzę dolinę Sukkot. Moim jest Gilead i moim Manases, a Efraim osłoną głowy mojej, Juda jest berłem moim, Moab, miednicą, w której się myję. Na Edom rzucam mój sandał. Na ziemię filistyńską okrzyknął z radością zwycięstwo. Któż mię wprowadzi do miasta warownego? Kto mię zawiedzie do Edomu? Czy nie Ty, Boże, któryś nas odrzucił? Czyż nie wyruszysz, Boże, z wojskami naszymi? Udziel nam pomocy przeciw wrogowi, bo ludzka pomoc jest niczym. W Bogu odniesiemy zwycięstwo. On zdepcze wrogów naszych. Psalm 61. Przewodnikowi chóru z grą na strunach Dawidowi. Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości serca. Wprowadź mnie na skałę wyższą ode mnie. Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko wrogowi. Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, schronić się pod osłoną Twych skrzydeł, Sela. Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich, dałeś mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia Twego. Przedłuż dni króla, niech lata jego trwają z pokolenia w pokolenie, niech zasiada wiecznie przed Bogiem, niech go strzeże łaska i wierność. Tak będę opiewał imię Twoje na zawsze i śluby moje będę spełniał codziennie. Psalm 62. Przewodnikowi chóru według Jedutuna psalm Dawidowy. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje, tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim. Twierdzą moją przeto się nie zachwieję. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, by go rozbić, jakby był ścianą pochyloną, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie. Ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym złorzeczą. Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję moją. Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto się nie zachwieję. W Bogu zbawienie moje i chwała moja, skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu. Ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serca wasze, Bóg jest ucieczką naszą, Sela. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi niż tchnienie. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży daremnie nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego serce. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Psalm 63. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą, tak błogosławić Cię będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. Ale ci, którzy szukają zguby mojej, zapadną się w głębinach ziemi. Będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na niego, bo usta kłamców będą zamknięte. Psalm 64. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Słuchaj, Boże, głosu mego, gdy się żalę. Ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem. Ukryj mnie przed zgrają złych, przed zgiełkiem złoczyńców, którzy naostrzyli język swój jak miecz, jak strzały wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego, nagle i bez skrupułów ugodzić weń. Utwierdzają się w złem, zmawiają się, aby ukryć sidła, i mówią, któż je zobaczy. Knują zbrodnie, ukrywają ukryty plan, a wnętrze każdego i serce jest niezbadane. Ale Bóg wypuści na nich strzałę, zostaną nagle zranieni. Własny język przywiedzie ich do upadku, kiwają głowami wszyscy, którzy na nich patrzą. I boją się wszyscy ludzie, opowiadają dzieło Boga i rozważają czyny Jego. Sprawiedliwy rozraduje się w Panu i będzie szukał u Niego schronienia. I będą się chlubić wszyscy prawego serca. Psalm 65. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy, pieśń. Tobie należy się chwała, Boże, na Syjonie, i Tobie należy spełnić śluby. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów, gdy zbytnio ciążą nam. Występki nasze Ty je przebaczasz. Błogosławiony ten, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w siniach Twoich. Nasyci mi się dobrami domu Twego, świętością przybytku Twego. Przedziwnie wysłuchałeś nas dobroci, Boże, zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. Utwierdzasz góry mocą swoją, przepasany będąc siłą. Uśmierzasz sum morza, szum fal jego i wzburzenie narodów. Mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków Twoich. Ty rozweselasz krańce wschodu i zachodu, nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz obficie. Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz zboże ich, albowiem tak ją przygotowujesz. Napawasz jej zagony, równasz jej skiby, rozmiękczasz ją deszczami, błogosławisz jej roślinom. Wieńczysz rok dobrocią swą, a drogi Twoje ociekają tłustością. Stepowe pastwiska obficie są zroszone, a pagórki przepasują się weselem. Łąki przeodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem. Wykrzykują radośnie,